Ważne i najważniejsze.
Wracamy do naszej rozmowy o Ukrainie, bo przypominam, żeby nie zapomnieć, żeby nie zobojętnieć, podejmujemy temat, który wniósł nam jakoś tak bardziej, podkreślił w tej naszej codzienności wczorajszy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Solidarni z Ukrainą, takie było jego hasło. Ale to hasło pozostaje wciąż aktualne i zgodnie z zapowiedzią teraz w drugiej części programu wędrujemy na Ukrainę właśnie. Do ojca Jarosława Krawca, przełożonego dominikanów na Ukrainie. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Jesteśmy zatem w Kijowie. Rozmawialiśmy, ojcze, 29 marca, sprawdziłam sobie to, czyli mniej więcej miesiąc po rozpoczęciu wojny. Dziś jesteśmy w 9 miesiącu wojny i jak się domyślam, jak rozumiem, to spojrzenie na bieżącą rzeczywistość naznaczył ten mijający czas.
No oczywiście przez te 9 miesięcy i 8 miesięcy od naszej ostatniej rozmowy bardzo dużo się zmieniło i w naszym postrzeganiu wojny, ale też i w sytuacji takiej czysto zewnętrznej wtedy. Przypomnę, to był czas taki, jeśli chodzi o tą perspektywę Kijowa, bardzo niebezpieczny. Miasto było z kilku stron, stały tam wojska rosyjskie, więc rzeczywiście była to taka sytuacja bardzo takiego bezpośredniego zagrożenia, prawda? Natomiast teraz już trochę to inaczej wygląda. Dziś jakieś tam sprawy załatwiałem w centrum miasta, tak właśnie też nawet schodząc do stacji metra, jadąc długimi schodami ruchomymi, kto był w Kijowie, to wie, że te stacje niektóre są bardzo głębokie, tak sobie patrzyłem na ludzi i z tą świadomością, że właśnie, że to życie jakoś w porównaniu z tym, co było jeszcze kilka miesięcy temu, wraca do normy, choć oczywiście no, nie wróciło do tego, co było przed wojną.
Choć właśnie ja, kontaktując się z ojcem na potrzeby tej rozmowy, tak się zastanawiałam, czy ona będzie możliwa, bo słyszymy jednak, że Rosjanie atakują te bardzo newralgiczne punkty infrastruktury i że coraz ciemniej na Ukrainie, że o cieple deficytowym nie wspomnę. Są takie miasta, w których rzeczywiście jest ciemno, sygnalizacja świetlna nie działa i to też czyni tę sytuację niebezpieczną w nieco inny sposób, no ale na przykład generując takie sytuacje wypadkowe.
Oczywiście. No, ten deficyt prądu jest odczuwalny. Oczywiście też w zależności od miejsca, gdzie jesteśmy, nawet w samym Kijowie. My akurat jakoś mamy to szczęście, że nasz klasztor jest położony przy takiej ulicy, gdzie troszkę rzadziej znika światło, ale są miejsca, gdzie to się dzieje częściej. Już nie mówiąc na przykład o Fastowie, gdzie też jest nasz klasztor i tam właściwie przez ostatni czas to codziennie po parę godzin nie ma prądu. A wiadomo, brak prądu to często też brak internetu, wyłącza się też różne piece, prawda, które też potrzebują jakiegoś zasilania, więc to sprawia, że jest chłodniej. Wiadomo, że też te służby miejskie, państwowe robią, co jest w ich mocy, żeby utrzymać prąd jak najdłużej, żeby rzeczywiście ludzie nie cierpieli z tego powodu zbytnio, ale no odczuwamy to bardzo, bardzo wyraźnie. Tak jak pani wspomniała, to bardzo widać po zmierzchu, no, już taka pora roku, że robi się coraz szybciej ciemniej na ulicach i to widać, prawda? Ta wyłączona czy bardzo zredukowane oświetlenie miejskie na ulicach, no sprawia, że jest ciemno na chodnikach, że trzeba rzeczywiście być bardzo ostrożnym, kiedy się siedzi za kółkiem, za kierownicą, żeby zwalniać przy przejściach dla pieszych, przy takich miejscach, gdzie jest niebezpieczeństwo, że po prostu można nie zauważyć kogoś, kto wchodzi na jezdnię. Wiele osób też na Ukrainie jakoś tak na ciemno się ubiera i to rzeczywiście tworzy takie niebezpieczne miejsca. Albo kiedy są rejony miasta z wyłączonym prądem i nie działa sygnalizacja światła na skrzyżowaniach, to też generuje takie momenty niebezpieczne.
Opuśćmy na chwilkę Kijów, do którego jeszcze oczywiście wrócimy, ale ojciec ostatnio trochę podróżował po Ukrainie, odwiedzając też dominikańskie placówki, ale również udając się z wolontariuszami na Charkowszczyznę, jeśli dobrze wyśledziłam to w mediach. To jednak nieco inna rzeczywistość poza Kijowem, prawda?
Oj, zdecydowanie inna. Myśmy pojechali tam razem z ojcem Miszą Romaniwem, dyrektorem Domu Świętego Marcina de Porres w Fastowie oraz kilkunastoma wolontariuszami, którzy tam od początku wojny pracują, posługują. To już był trzeci taki wyjazd, mój pierwszy, ale ich trzeci wyjazd do Charkowa i dalej jeszcze, czyli w te miejsca, które zostały na początku września, 8-10 września wyzwolone spod okupacji rosyjskiej. Mam tu na myśli właśnie Balaklija, Izium, to dosyć już daleko na wschodzie. Sam Izium to miasto, które ono się stało, być może dla wielu słuchaczy ta nazwa jakoś brzmi znajomo. No, to jest taka znajomość niestety tragiczna, bo tam właśnie po tym wyzwoleniu odkryto bardzo masowe pochowania, groby ludzi, którzy zostali po prostu przez Rosjan zabici, zamordowani. Też kto śledzi te wydarzenia, to może pamięta też wizytę kardynała Krajewskiego właśnie w Izumie, który jeszcze był tam w momencie, kiedy dokonywały się ekshumacje. Więc Izium jest już bardzo daleko na wschodzie Ukrainy, do linii frontu. Jest stamtąd około 40 kilometrów, więc również myśmy, kiedy byliśmy, kiedy tam pomagaliśmy ludziom, rozdawaliśmy pomoc humanitarną, to było słychać gdzieś w oddali taki właśnie dźwięk wojny, wybuchów, eksplozji. Oczywiście teraz od jakiegoś czasu na Izium żadne rakiety czy bomby nie spadają, natomiast wyraźnie widać, że ci ludzie gdzieś tam noszą w sobie ten lęk, ten strach przed tym, czego byli świadkiem i czego się wciąż jakoś obawiają.
No tak, ta nazwa Izium obok Buczy była takim symbolem okrucieństwa, tak. Przerażającego okrucieństwa, do którego człowiek wciąż jest zdolny. Ale właśnie w tych spotkaniach z potrzebującymi, kiedy wraz z wolontariuszami przekazujecie różne dary, jest czas na taką rozmowę, w której niesie się im jeszcze pociechę, wsparcie, czy to już są bardziej takie techniczne spotkania?
No oczywiście przy okazji tych technicznych spotkań zawsze jest też możliwość, nieraz ludzie podchodzą, dzielą się tym, co akurat przeżywają. Wiadomo, tego typu wyjazdy są taką działalnością akcyjną, prawda? My tam przyjeżdżamy, no jakby pomagamy, rozdajemy żywność, odzież, różne inne potrzebne rzeczy w kilku miejscach, więc no tego czasu jest za mało, prawda, żeby gdzieś spokojnie siąść, porozmawiać, pobyć z ludźmi, żeby też zbudować taką głębszą więź, no na to potrzebny jest czas. Ale myślę, że to jest też bardzo ważne, że ci ludzie z tych terenów bardzo poranionych, odległych tutaj od tego zachodniego świata, kiedy oni jakby widzą, że ktoś do nich przyjeżdża, że ktoś im okazuje pomoc, to jest bardzo dla nich ważne, bo myślę, że najgorszą taką rzeczywistością w czasie wojny jest poczucie bycia osamotnionym, poczucie bycia porzuconym, prawda, zostawionym samemu sobie. I dlatego ja widzę też, oprócz takiego właśnie no, zapewniania czy pomocy w zapewnianiu tym ludziom no, środków do życia, jedzenia, leków, widzę również taki głęboki sens, że to jest jakieś też takie przynoszenie nadziei, taki gest głębokiej solidarności, którą właśnie Ukraińcy z terenów Kijowszczyzny czy z innych miejsc trochę bardziej bezpiecznych przywożą tam daleko na wschód do tych ludzi, którzy bardzo ucierpieli i dopiero stosunkowo niedawno zostali wyzwoleni spod spod rosyjskiej okupacji.
A tym samym potwierdzamy sens tego dnia, czy takiego dnia, jaki obchodziliśmy wczoraj, czyli Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym, Solidarni z Ukrainą. Przypominam wciąż to wczorajsze hasło. Zebrane w czasie tego dnia fundusze będą przekazane na wsparcie chrześcijan właśnie na Ukrainie. I to, co ojciec mówi, z jednej strony oczywiście bardzo podstawowa, niezbędna, konieczna pomoc materialna, bo tych rzeczy tam naprawdę brakuje, ale z tą pomocą materialną idzie właśnie to przesłanie, że pamiętamy, jesteśmy obok, a to wzmacnia człowieka i pozwala przetrwać dużo więcej niż na to wskazywałyby chociażby zasoby materialne.
Tak, to jest w ogóle niezwykłe. Ja się sam tego uczę i sam się przekonuję przez te miesiące wojny. Właśnie jak człowiek, który jakby czuje, że za nim stoją inni, że są solidarni, jak wiele jest w stanie wytrzymać, jak wiele jest w stanie znieść, że gdzieś w człowieku naprawdę drzemie mnóstwo takiej siły, chęci do życia, chęci przetrwania, chęci zwycięstwa. I kiedy spotykasz tych ludzi właśnie, którzy przeszli często przez piekło, których domy zostały zniszczone, którzy gdzieś tam miesiącami ukrywali się, prawda, czy żyli w takiej wielkiej niepewności albo doświadczyli głodu, i widzisz gdzieś tam jednocześnie ich siłę, ich taką gotowość do tego, żeby się podnosić z tego wszystkiego, czego doświadczyli, to jest to budujące. Zresztą mieszkańcy Izjumu, z którymi rozmawiałem, mówili mi, że też ludzie wracają do swoich domów. Ci, którzy wtedy wyjechali, uciekali, teraz wracają. Pomimo, że tak właśnie z perspektywy naszego bezpiecznego świata powiedzielibyśmy, że to może nierozsądne, że po co oni tam wracają, kiedy te miasta są bardzo zniszczone, kiedy jest tam właśnie zniszczona też infrastruktura, brakuje światła, energii, kiedy właśnie człowiek może w jakichś trudniejszych sytuacjach się znaleźć, ale mówię, to jest nasz dom. Tu chcemy być, gdzie mamy się tułać. Nie? Więc to jest też takie niesamowite, że człowieka ciągnie do swojego domu, nawet jeżeli ten dom jest w takiej sytuacji niepewnej.
W jednym z listów, które ojciec pisze z Ukrainy, o to jeszcze zapytam, przywołał ojciec słowa brata Marka, przełożonego Kijowskiej Fraterni Świeckich Dominikanów. To dotyczyło Kijowa, ale ja zamienię teraz Kijów na Ukrainę, bo myślę, że to jest uniwersalne stwierdzenie. Ukrainy nie można wyłączyć i zatopić w ciemnościach, bo źródłem światła w Ukrainie są ludzie. I to, co ojciec teraz mówi właśnie o tych ludziach żyjących tam, wracających, trzymających się, potwierdza tę prawdę.
Tak, zdecydowanie. Nie? Że to, co już powiedziałem, to ta wielka wola życia, zwycięstwa. Ja byłem tak bardzo zaskoczony, wzruszony właśnie reakcjami ostatnich dni wielu Ukraińców, też i naszych braci, i ludzi, których znam, wielkiej radości takiego z wyzwolenia Chersonia, prawda? Z tego, że to miasto, które było w rękach rosyjskich, znów wróciło do Ukrainy. Taka szczera radość wielu osób, że Cherson jest znów nasz, prawda? To też pokazuje taką siłę, wielką siłę i światło, które jest w sercach Ukraińców.
Oglądamy te filmiki rzeczywiście już od kilku dni. Chociażby takie, w których wydobywają ukryte przed Rosjanami flagi ukraińskie, które gdzieś tam pod płytkami chodnikowymi przechowaliby teraz ze wzruszeniem je całować, dumnie obnosić i witać z nimi żołnierzy ukraińskich. To są niezwykłe obrazy. Ojcze, wspomniałam o tych listach, które ojciec pisze. To po to, żebyśmy nie zapomnieli, żebyśmy pamiętali, żebyśmy wiedzieli, jak tam jest?
Myślę, że również tak. No, te listy są takim moim czy naszym jako dominikanów dzieleniem się po prostu codziennością, życiem, doświadczeniem tego, co przeżywamy. Wiadomo, że na początku wojny te listy były pisane przeze mnie częściej, teraz już trochę rzadziej. Natomiast rzeczywiście one też są skierowane głównie do osób w Polsce czy na świecie, bo też są przez naszych braci, siostry Dominikanów w różnych częściach świata, w różnych językach tłumaczone. Właśnie również mają ten cel takiego przypominania, że ta wojna, do której się może już trochę przyzwyczailiśmy, bo 9 miesięcy to całkiem sporo czasu, że ona się nie kończy, że ona cały czas trwa, że ludzie tutaj w Ukrainie rzeczywiście bardzo potrzebują nadal pomocy, bo niełatwo się pozbierać po tych wielkich zniszczeniach, których ta wojna dokonała, nawet jeżeli właśnie ktoś już odzyskał wolność, czy odzyskał taką możliwość bezpiecznego przebywania na tych terenach, które zostały wyzwolone przez wojsko ukraińskie, ale wciąż te osoby potrzebują pomocy, potrzebują solidarności, potrzebują właśnie tej pomocnej dłoni. No i tutaj wielkie też podziękowania dla wszystkich słuchaczy, którzy nie są obojętni, którzy pomimo tego, że często sami, no wiemy jaka jest sytuacja zaraz w Polsce, prawda, wiele osób też przeżywa trudności ekonomiczne i inne, a jednak gdzieś tam nie pozostają obojętni wobec losów Ukraińców i cały czas służą pomocą, więc to takie nasze szczere, ogromne, wypowiadane ze wzruszeniem też podziękowanie dla was.
No zawsze też jest jeszcze modlitwa, która jest no, taką szczególną formą pomocy. To znowu trochę w nawiązaniu do tego wątku, który już się pojawił w naszej rozmowie, że ta obecność, to potwierdzenie, również wsparcie modlitewne dodaje ludziom siły, czasem wręcz niewyobrażalnej.
Tak, tak, to jest bardzo ważny aspekt naszej też posługi jako Dominikanów, jako osób duchownych, prawda, że nie tylko jakby niesiemy pomoc tą materialną, ale również duchową, również modlimy się za ludzi, ale też i z ludźmi, którzy są obok nas.
To zapytałabym właśnie jeszcze o was, Dominikanów. Ojciec wizytował klasztory dominikańskie na Ukrainie i pisał ojciec, że rozmowę ze współbraćmi zaczynał od takiej prośby, by powiedzieli o czymś dobrym. To niektórym może się wydać paradoksalne. Tu wojna, mnóstwo nieszczęścia, ale zaczynamy od dobra, bo to jest właściwa perspektywa. I rozumiem, że były te wątki, pojawiały się.
Tak, tak, tak. Ja tak powtarzam już wielokrotnie przy różnych okazjach, że dla mnie właśnie wojna trochę przypomina taką monetę czy medal, który ma dwie strony. Tą jedna strona, no to jest ta strona właśnie zniszczenia, śmierci, tragedii, migracji ludzkiej, prawda, wyjazdów, rozdzielenia rodziny, a druga strona to jest strona dobra. To jest strona jakiegoś piękna ludzkiego, o którym też w czasie tej naszej rozmowy mówimy, prawda? Jakiegoś światła, współczucia, solidarności, pomocy, też oddawania życia, prawda? To jest niesamowite. Teraz będąc w Charkowie, spotkaliśmy się z biskupem Pawłem Honczarukiem, który jest biskupem charkowskim, właśnie mówił nam, że dzień przed naszą rozmową rozmawiał z żołnierzem, który właśnie jechał na front i ten żołnierz mówi, no księże biskupie, no to jest mój obowiązek, ja tam muszę jechać, bo żeby bronić swojej ojczyzny, swoich bliskich. Jakieś takie piękno też tych bohaterskich postaw wielu żołnierzy. To jest ta właśnie dobra, piękna strona monety wojennej, prawda? I myślę, że właśnie ta strona stanowi o wartości, prawda? To jest ta strona, gdzie jest ten wybity nominał, prawda, wartości człowieka, który tutaj się znalazł.
Tak zadźwięczały mi w uszach słowa jednej z piosenek o Polsce. Nadzieję uczą ci, co na stos umieli rzucić swój życia los. W tym rzeczywiście jest bardzo mocny ładunek. A w waszych wspólnotach, tak może w ten sposób zapytam, widać zbliżenie pomiędzy wami, ta wojna, te okoliczności, coś zmieniły w waszym funkcjonowaniu, tak pomiędzy wami?
No na pewno nas zbliżyły do siebie. Też no, nasze wspólnoty tutaj składają się z braci miejscowych Ukraińców i Polaków, do których ja należę. Jest też ojciec Sforat w Czortkowie, który jest Słowakiem, więc jesteśmy taką, jako Dominikanie w Ukrainie, międzynarodową wspólnotą, ale myślę, że każdy z nas jakoś przez to doświadczenie ostatnich miesięcy jakoś zbliżył się do siebie też chyba, przynajmniej ja to mogę w swoim doświadczeniu jeszcze bardziej pokochałem Ukrainę, Ukraińców i rzeczywiście tutaj czuję się naprawdę jak w swoim domu.
Tak, zresztą ojciec mówi o tych powrotach na Ukrainę. To tak już zmierzając do końca, jeszcze taki wątek, myślę, nadziei też, bo wraz z nowym rokiem akademickim rozpoczęliście u siebie nowy kierunek studiów, kształcenie na nowym kierunku studiów, takim liturgiczno-muzycznym w Instytucie Świętego Tomasza. Czyli mimo tej zawieruchy wojennej, mimo tego, co się dzieje, 15 zdaje się studentów, słuchaczy rozpoczęło nowy rozdział w swoim życiu i wy zaprosiliście ich do tego.
Tak, że to myślę, że jest coś takie bardzo ważne, żeby też umieć zawalczyć o taką normalność w nienormalnych czasach. Teraz w miniony weekend odbywał się w Kijowie taki festiwal filmów dokumentalnych. I zobaczyłem ogłoszenie, więc poszedłem. I kiedy ten festiwal się rozpoczynał, to prowadząca go powiedziała właśnie, że to jest taka odrobina normalności, o którą w tym momencie walczą nasi żołnierze i Ukraina. I myślę, że to jest jakaś głęboka prawda, że rzeczywiście my potrzebujemy trochę się jakoś oderwać od tej wojny. Również w taki sposób, jak to robią nasi studenci, czyli zająć się studiowaniem, nauką, sztuką, że to jest coś, co naprawdę nas wewnętrznie wzmacnia, wydobywa z nas jakieś piękno i to jest coś bardzo potrzebnego.
To jest to spojrzenie w przyszłość, które pozwala walczyć o teraźniejszość. No właśnie, modlimy się o pokój, czy ściślej mówiąc zwycięski pokój?
Tak, to jeden z naszych braci, ojciec Tomasz, który jest we Lwowie z takim wielkim uporem w różnych naszych rozmowach, to podkreśla, że warto rzeczywiście nie tylko modlić się o pokój, który byłby takim, no właśnie, nie wiem, zawieszeniem broni, ale modlić się o zwycięstwo. Modlić się o zwycięstwo prawdy, dobra, o to, żeby był to pokój sprawiedliwy. Myślę, że już Ukraina tyle wycierpiała i tyle krwi zostało przelane i tyle osób oddało swoje życie za Ukrainę, że należy się ten sprawiedliwy pokój też, mając właśnie ich w pamięci. Dlatego rzeczywiście, kiedy modlimy się o pokój, to warto gdzieś tam mieć w swoim sercu takie pragnienie, niech to będzie również pokój, który będzie oznaczał właśnie zwycięstwo dobra.
Mm-hmm. O czym rozmawiacie na ulicach? Zdarzają się takie przypadkowe rozmowy w kolejce po jedzenie, czy w jakichś innych sytuacjach?
To myślę, że tak jak to widzę, zwłaszcza z perspektywy Kijowa, to ludzie, my troszkę wracamy do codzienności i często właśnie to są takie rozmowy, które wynikają z jakichś codziennych doświadczeń, ale też i często słychać, że ktoś dzieli się takimi opowieściami o swoich bliskich czy członkach rodziny. Chyba dzisiaj też nie ma na Ukrainie żadnej rodziny, która by nie doświadczyła tej tragedii wojny przez to, że ktoś poszedł do wojska, ktoś jest na froncie, ktoś wrócił poraniony, ktoś wyjechał za granicę, więc tych ludzkich tragedii rodzinnych jest bardzo dużo i to na pewno w nas tutaj, którzy mieszkamy na Ukrainie, zwłaszcza w Ukraińcach, jest bardzo głębokie, więc to jest też coś, co się przedziera przez tą codzienność naszych rozmów.
To ja życzyłabym nam, naszym słuchaczom, sobie również, żeby i w naszych rozmowach ta Ukraina była. Jasne, że mijający czas trochę nas oswaja z tą rzeczywistością, ale mówimy o tym, przypominamy, czym jest wojna, po to, żeby nie zobojętnieć. Bo to by było nieszczęście nie tylko dla Ukrainy, ale tak po ludzku patrząc, bardzo duże nasze nieszczęście, kiedy bylibyśmy obojętni na zło i krzywdę, która się dzieje tak bliskim nam ludziom, tuż obok żyjącym. Pięknie dziękuję, ojcze, za to spotkanie. Życzę spokoju i światła w takim właściwym słowa tego znaczeniu. No i ufam, że jeszcze będzie okazja do rozmowy, ale z wielką nadzieją to powiem w lepszych okolicznościach.
Bardzo również dziękuję za tą rozmowę, za to spotkanie i dziękuję też, że jesteście z nami, z Ukrainą, że pomagacie tym ludziom, którzy rzeczywiście tej pomocy wciąż bardzo potrzebują i że dla których to jest często kwestia rzeczywiście jakoś przeżycia tego trudnego czasu, zwłaszcza zimowego. Więc Bóg zapłać wam za to, pamiętajcie też o nas w modlitwie.
Ojciec Jarosław Krawiec, przełożony Dominikanów na Ukrainie, był dzisiaj wieczorem z nami. Ja również Państwu dziękuję za to spotkanie. Ewa Skrabacz, kłaniam się i zapraszam za tydzień na kolejne spotkanie i rozmowę o tym, co ważne i najważniejsze.
Ważne i najważniejsze. W poniedziałki po godzinie 20 w Radiu Doksa.